Bardzo dziękuję za to serdeczne przyjęcie i przede wszystkim podziwiam Was, że chcecie pochylić się nad tą ważną prawdą, jaką jest właśnie misterium paschalne Jezusa Chrystusa przeżywane w czasie świętego triduum paschalnego. I z pewnością jest to tym bardziej uzasadnione, że jakoś tak człowiek, patrząc na przeżywanie tych świętych dni, w ogóle świąt, ale szczególnie tych świętych dni przez wielu z naszych parafian, ma się wrażenie, że ci ludzie stoją w kościele jak kibice, patrzą z boku, oceniają, czy to jest piękne, czy to jest sprawne, czy to nie jest za długie, czy to dostosowane do dzisiejszych potrzeb. A tymczasem my wiemy dobrze, że przeżycie liturgii, ono musi nas angażować, że to zostało dane nam po to, abyśmy mogli dotknąć Chrystusowego zbawienia. I właśnie do tego chciałem dzisiaj Was zaprosić, byśmy wspólnie razem właśnie spojrzeli na przeżycie świętego triduum paschalnego i tak jak tutaj zostało w tej Waszej ulotce zaznaczone, wpatrzeni w gesty i znaki. Nie tyle po to, żeby o nich rozmawiać, ale zobaczyć ich treść. Żeby dotknąć właśnie Chrystusa i z Chrystusem przejść tę drogę. Na początku Wielkiego Postu, w środę popielcową, modliliśmy się: Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani popiołem. Niech wytrwają w 40-dniowej pokucie, i tu ważne słowa, aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Aby mogli uczestniczyć, czyli brać udział w paschalnym misterium Chrystusa. I zobaczcie, że ten okres 40 dni służy nam właśnie do tego, aby się przygotować, aby nauczyć nas kilku ważnych postaw, o których chciałem tutaj z Wami, nad którymi chciałem się z Wami tutaj pochylić. Po pierwsze, właśnie to misterium paschalne, to święte triduum jest ukazane jako coś centralnego. Rzeczywiście, gdy otworzymy dokumenty Kościoła, wszędzie będzie mowa, że to jest szczyt roku liturgicznego, że to jest najważniejsze wydarzenie. No dlaczego? To nie dlatego, że ktoś tak postanowił. Tylko raczej, jeżeli już ktoś postanowił, to sam Pan Bóg poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa zostawił nam właśnie sposób, czy też drogę do tego, abyśmy odzyskali, czy też umieli odzyskiwać naszą godność dziecka Bożego. I właśnie tu pojawia się to słowo misterium. Misterium. Misterium to czasem jest tłumaczone jako tajemnica. I najczęściej tak to potem określamy, ale w Kościele i w liturgii to nie tak jest. Misterium to ogólnie rzecz biorąc zespół znaków, gestów, które pomagają nam wejść w uczucia i w myśli zjednoczyć się z osobą wspominaną. Tak już było w starożytności. I dzisiaj wracamy do tego pojęcia. A ta osoba wspominana, no to jest kto? No nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I zobaczmy, że nawet i w potocznym naszym rozumieniu bardzo często to słowo misterium jest dobrze też interpretowane, no bo idziecie na misterium męki pańskiej. Prawda? Tu czy tam jest odgrywane. Po co tam? Po co jest to misterium? No po to, żeby właśnie dotrzeć, dotknąć tej tajemnicy, która jest dla nas bliska, czyli uczestniczyć w tych wydarzeniach. Właśnie liturgia ma coś podobnego. To nie jest oczywiście teatrzyk, ale liturgia przy pomocy znaków, formuł, pozwala nam wejść w uczucia, w myśl i w to, co czuł Jezus Chrystus. Właśnie. I tu zostaje i tutaj staje przed nami wielkie wyzwanie. Zauważmy, że święte Triduum Paschalne ma właściwie takie dwie części. Jest jego męka, śmierć i potem zmartwychwstanie. Męka i śmierć to jest to, co dotyczy ludzkiego życia. Co ciekawe, w tym możemy Chrystusa naśladować. Jego męce i śmierć. A dokładniej mówiąc, nie tyle w samej męce, ile bardziej w tej decyzji uniżenia samego siebie, w ofiarowaniu siebie. To, że Jezus ofiarował siebie po to, żeby człowieka zbawić. Ofiarował aż do końca, aż do śmierci. Ponieważ jest ten ludzki wymiar, więc dlatego tutaj możemy gdzieś dosyć blisko Chrystusa stanąć. Ale potem przychodzi ten moment, który jest typowo działaniem Bożym. Zmartwychwstanie. Zwycięstwo. I tutaj możemy liczyć tylko na łaskę. Więc możemy logicznie biorąc, jeżeli staniemy blisko Chrystusa w Jego męce i będziemy blisko Niego w Jego umieraniu, możemy liczyć, że On dalej nas poprowadzi. Że możemy dotknąć również tej mocy Jego zwycięstwa. Pamiętacie, jak święty Paweł w liście do Filipian daje też chrześcijanom właśnie tę zasadę. To dążenie niech was ożywia, bo ono też było w Jezusie Chrystusie. A jakie dążenie? On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie. Zdawało się oczom głupim, że oni mu życie zabrali. A on oddał swoje życie. On świadomie i dobrowolnie poszedł. Zobaczcie, jak tradycja chrześcijańska pilnuje na przykład prostej rzeczy. Że Jezus wziął krzyż na swoje ramię. Jezus bierze. Pewnie, że zewnętrznie to wyglądało, że mu włożyli. Ale to był fakt. On wziął. I to było istotne. To było istotne. Bo dzięki temu on dokonuje tej przemiany losu człowieka. Dlatego też Bóg ponad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Więc zobaczcie, że tutaj pojawia się właśnie ta druga część, tak bardzo istotna, której człowiek sam nie jest w stanie w żaden sposób zabezpieczyć. On potrzebuje tej Bożej interwencji po to, żeby wyjść z tych swoich powiązań grzechowych, z tego uzależnienia. Dlatego tutaj powstaje właśnie, jeszcze raz może spójrzmy na tę drogę. My możemy zjednoczyć się z Chrystusem w Jego tej ziemskiej drodze uniżenia, tym poddaniu się woli Bożej, tę drugą część. Możemy się tylko cieszyć, gdy otrzymujemy tę łaskę. I właśnie na tym opiera się przeżycie świętego Triduum Paschalnego. Po pierwsze, my mamy iść za Chrystusem. Więc trzeba Go rozpoznać. Trzeba Go dobrze rozpoznać. I właśnie do tego służy ten okres 40 dni Wielkiego Postu, żebyśmy odnowili nasze spojrzenie na Zbawiciela. Poznawać Go. Jeżeli On dla nas będzie tylko i wyłącznie postacią historyczną, jeżeli będzie dla nas tylko i wyłącznie jakimś bohaterem z książki, która się nazywa Pismo Święte, to niewiele skorzystamy na tym. Ale jeżeli my dobrze wiemy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy to w Ewangelii, jeżeli uwierzymy, że On jest Bogiem, że ja jestem, to wtedy to nasze zbliżenie się do Chrystusa będzie miało ten zasadniczy owoc przemiany, bo z kim przestajesz, takim się stajesz. I właśnie czas Wielkiego Postu ma nam służyć do tego, żeby postawić w centrum Jezusa Chrystusa. Tak też robili pierwsi chrześcijanie. Wiemy też dobrze, że ten czas 40 lat na pustyni dla Izraelitów też był czasem, w którym nie chodziło tylko o to, żeby przejść z Egiptu do ziemi obiecanej. Prawda? Ale chodziło o to, żeby przejść o wiele dłuższą drogę, której konsekwencje też widzimy negatywne dzisiaj w pierwszym czytaniu. Przecież oni wszyscy byli przywiązani do kultów pogańskich. Mimo, że mieli już pewne objawienie, pewne podstawy, ale przecież oni wszyscy byli związani z kultami pogańskimi, byli przywiązani do tego, co tam w Egipcie żyli. Ciągle do tego wracają. Proszę, przychodzi kryzys, kiedy Mojżesz jest na górze Synaj. No i co? Już sobie odlewają bożka. Teraz też Pan Bóg mówi, idźcie dalej. Trudną drogą. I oni narzekają, zamiast ufać Panu Bogu, bo w odróżnieniu od kultów pogańskich, to nie chodziło tylko Panu Bogu o to, żeby oni oddawali odpowiednio kult. Potem prorocy będą mówić, że tam na pustyni to był czas narzeczeństwa, czyli chodzi o pewną relację między Bogiem a człowiekiem bardzo blisko. Bóg nie może być tylko jakąś tajemniczą siłą nadprzyrodzoną, ale musi być bliskim dla mnie. I zobaczcie, ukochani, tu jest dopiero to zadanie zasadnicze. Postawić Boga na pierwszym miejscu, czyli Boga prawdziwego, jedynego. Boga bliskiego. Rozpoznać Go. Rozpoznać Go i z powrotem przywrócić Mu właściwe miejsce w moim życiu. I to jest ten warunek, z którym mamy wejść potem w Tryduum Paschalne. Jak Go jeszcze rozpoznać? Nie. Też widzimy, że to jest Bóg, który potrafi nas oczyścić z grzechów. Potrafi dać nam moc do tego, abyśmy właśnie to przywiązanie do natury, przywiązanie do rzeczy ziemskich potrafili przezwyciężyć. I tutaj jeszcze ważną rolę będzie odgrywało to słuchanie Pana Boga. Jak długo Izraelici uczyli się słuchać Pana Boga. Słuchać Pana Boga. No właśnie. Rola Słowa Bożego. Jak to ważne, szczególnie potem w czasie świętego Triduum Paschalnego, gdy będziemy słuchać, będzie dużo Słowa Bożego. Ale jeżeli to będzie tylko i wyłącznie narracja, w czasie której ja mogę błądzić myślami gdzieś, no to stracimy czas. Bo Jego Słowo, gdy dociera do naszego serca, ono stwarza nową rzeczywistość. Stwarza coś nowego. Tak jak ziarenko, Jezus często używał tego porównania, ziarno Słowa Bożego. Ziarenko, ono się zupełnie zmienia, gdy wpadnie w glebę, jeżeli znajdzie dobrą glebę i z tego ziarenka powstaje roślinka, powstaje coś nowego. Tak musimy widzieć również ze Słowem Bożym, że to też nie jest tylko informacja, taka jak spikera w dzienniku telewizyjnym. Że to nie jest tylko i wyłącznie jakieś nawet pouczenie. Ale to słowo, to tak jakby między nami. Jeżeli coś mówimy, to jednoczymy się, prawda? Stwarza się między nami pewna więź. I ta więź, ona stanowi o tym, że my wspólnie razem coś przeżywamy. Zobaczyć, że słuchanie Boga powoduje, że my w ten sposób wchodzimy w jedność z Panem Bogiem. Że Bóg może w nas działać I daje nam w ten sposób swoje światło, swoją moc, daje nam swoje boskie ciepło do tego, żebyśmy mogli przezwyciężyć również i nasze grzeszne uwarunkowania. To jest właśnie ten czas 40 dni, który ma nas uczyć słuchania, żebyśmy w te 3 dni potem nie stracili ani chwili. To będziemy mieli Ewangelię, przecież ten punkt taki ważny, opis męki Pańskiej, Wielki Piątek. To był ten punkt wyjścia do stworzenia całej potem celebracji wielkopiątkowej, tam z czasów jeszcze świętego Jana Apostoła. Chrześcijanie, odczytując tę pasję, oni nie tylko słuchali opowiadania, oni znajdowali się po prostu na Kalwarii. Czuli, że są na Kalwarii. To słowo ich uwrażliwiało. To słowo ich z nich tworzyło wspólnotę zgromadzoną pod krzyżem Pana Jezusa. Jaki jest dowód na to? Zobaczcie ich odpowiedź. Od razu stworzyli wspaniałą modlitwę powszechną. Może ona się potem zmieniała na przestrzeni wieków. Ale przyjęcie Chrystusa, który umiera za cały świat, powoduje, że ci chrześcijanie, którzy go przyjęli do swojego serca poprzez słowo, zaczynają teraz też myśleć jak Chrystus o zbawieniu wszystkich ludzi, nawet swoich wrogów. Nawet swoich wrogów. Bo Jezus umierał za wszystkich. To jest krew wylana za wszystkich. Prawda? I dlatego też to słowo stwarza tę wspólnotę przynależącą do Chrystusa. I on, dzięki temu oni mogą tak to głęboko przeżywać. A weźmy Ewangelię o zmartwychwstaniu, we Wigilię Paschalną. Gdy popatrzymy na opis też, w jaki sposób przeżywali to chrześcijanie na przykład w Jerozolimie, to ta słynna pątniczka Egeria, która opisuje to, mówi, jedynie biskup czytał tę Ewangelię. Ale gdy rozbrzmiewały te słowa, wszyscy w kościele szlochali z radości. Pusty grób. No więc dlatego też, czy to było tylko wrażenie, jakieś doświadczenie estetyczne? No przecież nie. To było to właśnie Słowo Boże, które jednoczyło z Chrystusem, który zwyciężył. I ta radość zwycięskiego Chrystusa udzieliła się. To już otrzymali, prawda? Oni wcześniej naśladowali Chrystusa tym, że szli za Nim i drogą krzyżową, i szli za Nim również i poprzez słuchanie Słowa Bożego mówiącego o całej historii zbawienia i na końcu słyszą. Poszli do grobu i grób był pusty. No i oczywiście do tego stopnia, że płaczą z radości. Więc poznać Chrystusa, iść za Chrystusem. Ale tu zobaczmy też, od samego początku Wielkiego Postu nastawia nas Kościół na ważną rzecz. Modlitwa ze środy popielcowej. Panie nasz Boże, przyjmij ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Słuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Znaczy, mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Ta męka naszego Pana Jezusa Chrystusa jest nam przedstawiana jako to wspaniałe lekarstwo na nasze grzechy. Jako droga do zupełnego odnowienia każdego z nas. Zbawienna rola męki Chrystusa, cała symbolika krzyża, który z narzędzia śmierci i poniżenia staje się drogocennym krzyżem dla chrześcijan. Zobaczcie, jaka przemiana. A potem w życiu chrześcijan, jak to się powtarza u męczenników. No, mamy przecież przykłady, jak święty Florian zostaje utopiony i narzędzie jego śmierci staje się teraz dla nas też pewnym lekarstwem, prawda? Święty Florian, patronem tych, którzy właśnie strzegą, pomaga nam walczyć z ogniem, tym nieuporządkowanym, ale jednocześnie każe pilnować tego ognia. Tak weźmiemy wielu męczenników. W każdym bądź razie musimy widzieć, że krzyż Chrystusa, ta zasada krzyża Jezusa Chrystusa, który ze znaku poniżenia staje się znakiem zwycięstwa. Ileż treści jest. Głębokiej symboliki w tym, kiedy Wielki Piątek oczywiście dokonujemy tej uroczystej adoracji krzyża, oto drzewo krzyża, tak nawiasem mówiąc, tego nikt nie reżyserował, tego obrzędu. No dobrze wiecie, że to on narodził się zupełnie spontanicznie, kiedy to cesarz Konstantyn dokonywał poświęcenia dwóch bazylik, ukrzyżowania i Anastazji, czyli tej zmartwychwstania, czy grobu pańskiego raczej. Chociaż właśnie Grecy mówią Anastazji, czyli zmartwychwstania. I ludzie zebrali się i nie chcą wejść do bazyliki. Więc cesarz zaniepokojony, czy to jakiś, to była akurat rocznica jego wstąpienia na tron, zaniepokojony, a wtedy mu przypomina biskup, obiecałeś nam oddać relikwie Krzyża Świętego, które wcześniej święta Helena po znalezieniu zawiozła do Rzymu. A więc drale mówią, przynajmniej w Jerozolimie, przynajmniej część tych relikwii powinno się znajdować. Cesarz oczywiście pamiętał i oddaje te relikwie, część tego relikwii Krzyża biskupowi. No i biskup oczywiście, chcąc uspokoić ludzi, podnosi te relikwie i mówi, oto drzewo krzyża. A ludzie nie piwatują. Tylko padają na kolana i zaczynają śpiewać Kyrie eleison. Zmiłuj się. Więc biskup dalej, wiedziony tym swoim proroczym natchnieniem, wychodzi wyżej jeszcze raz. Oto drzewo krzyża. I znowu ludzie lękają i śpiewają. I trzeci raz. I ten obrzęd przez nikogo nie reżyserowany. Po prostu został świętością dla chrześcijan. W różnych momentach obchodzony, w różnych obrządkach. U nas Wielki Piątek, ale właśnie obrzęd, który niesie ze sobą tyle treści, uznanie, że w tym znaku Chrystus zwycięży. Ale ja chcę przejść troszkę dalej, do tego momentu, kiedy każdy z nas podchodzi, pokornie pochyla się, przyklęka i całuje. I wtedy doświadczacie tego wszyscy, jak Chrystus nas podnosi. Chrystus nas podnosi. Zobacz, przypomnę tutaj Ewangelię z ostatniej niedzieli. Tam kilka takich elementów, które warto pamiętać. Chrystus jest na modlitwie, kiedy przyprowadzają tę kobietę, którą złapano na cudzołóstwie. No więc, oczywiście chcą wypić Jezusa. To nie chodzi o jakieś inne, tylko chcą wypić Jezusa. No i oczywiście pewnie zadowoleni z tego, że znaleźli dobry sposób, żeby go publicznie poniżyć. A Jezus jest na modlitwie, zjednoczony z Ojcem. Nic nie mówiąc, odwraca się i potem mówi, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Zaczyna pisać. Oczywiście, co tam pisze, to zawsze to różne hipotezy i tak dalej. A to jest, obraz jest prostszy. Pan Bóg przypomina to, przez Jezusa Chrystusa, to co stało się na Synaju, tam palcem Bożym zostały wypisane przykazania Boże. Ten znak przywołuje wielki teolog, jakim był święty Jan. On to dobrze rozumie. Czyli Bóg się tu objawia. Staje i patrzy. Teraz tak. Ci, którzy niby znali Pisma i znali wolę Bożą, pokornie rzucają kamienie i uciekają. Powiem może raczej niepokornie, pysznie. Pokornie ta kobieta patrzy na Pana Jezusa i Jezus ją podnosi. To są symbole, które właśnie nam ukazują, w jaki sposób my możemy być uleczeni. To schylenie się do krzyża Jezusowego, ono wiąże się z tym, że Jezus nas potem podnosi. To nie to, że od razu znika nasz problem. Nie. Ale Jezus daje nam moc do pokonania tego. To dlatego te nasze kościoły pękają w szwach właśnie Wielki Piątek. I mimo, że ta celebracja trwa długo, czasem my, księża, nawet próbujemy ją skracać. Również u prawosławnych, zauważcie, w cerkwi jest tak, że dopóki tam nie ucałuje się nie tyle krzyża, ale płaszczanicy, no, czyli tego, powiedzmy, całunu, to nie wolno im nic jeść. Nieraz godzinami stoją, żeby dotrzeć, no bo tam oczywiście też tyle wylewności i nie tylko to, że podejdą i ucałują i idą dalej, ale jak się przystają niektórzy do tego, do tej płaszczanicy, to trochę to trwa. Pokornie czekają. Pokornie, prawda? Bo potem Jezus podnosi. Więc cenimy sobie te znaki. Cenimy sobie te znaki.
Na sobotę wystarczy.
Muszę sobie rozłożyć troszkę materiał. Wiesz, oczywiście ja nie mam zamiaru omawiać dokładnie ceremonii, bo je znać. Tylko chciałbym bardzo właśnie skupić się na tej treści. Zobaczmy też ważną rzecz. Znaczy właśnie w tym etapie uniżenia się my możemy Jezusowi towarzyszyć jako ludzie. I teraz przychodzi ten moment charakterystyczny, prawda, tego, co dzieje się w Wielką Sobotę. Wielką Sobotę, czyli ten dzień ciszy. Mamy tutaj pięknie opisane czuwanie przy grobie Pana Jezusa. Czuwanie przy grobie. To ma sens, prawda? Grób to przecież jest częścią życia człowieka. Tak dobrze, jeżeli wszyscy mamy jakiś grób pod tym. Tego też możemy się cieszyć. Nie wszyscy mają, wiemy dobrze, jakie są losy nieraz człowieka. Ale w każdym bądź razie ten grób odpowiednio oznakowany, no, dla niektórych stanie się jakimś znakiem końca. I dla wielu nawet chrześcijan tak do dzisiaj pozostaje. No i czy słusznie mówimy, gdy idziemy na cmentarze, że tutaj moja mamusia, tutaj mój dziadziu, tutaj moja babcia spoczywa. Pewnie, że spoczywa. Spoczywanie jej szczątki, a czy ona tam spoczywa? Musimy to też potem korygować czasem, to myślenie. No na ten... Ktoś kiedyś poobserwowałem, byłem na naszym grobie w podwórzu, na grobie naszego zgromadzenia, tam obok. Ja nie wiem, jak to zinterpretować, no ale na pewno chyba nie do końca poprawne to było, kiedy tam właśnie mężczyzna zapalił świeczkę na grobie, pewnie swojej żony. No pewnie ci tutaj jest dobrze, prawda? Tak mówi. To nie jest nasze. To nie jest nasze. I właśnie tutaj, kiedy przychodzimy do grobu Pańskiego, prawda, tutaj mamy się czegoś nowego nauczyć. Mamy się czegoś nowego nauczyć. Mianowicie tajemnica grobu zawsze pozostanie bolesna, zawsze pozostanie tajemnicą. Ale tak jak Chrystus został złożony w grobie, to jednak tradycja chrześcijańska nam podpowiada, że jest to dzień, kiedy Chrystus wstępuje do otchłani i całe stworzenie, począwszy od Adama, zbiera niejako po to, żeby ich wyprowadzić z niewoli śmierci. Dlatego potem pojawi się na drugi dzień w czołach wschodnich ikona zmartwychwstania, która nie jest tylko jakimś wyjściem z samego grobu, ale właśnie przedstawia Chrystusa zwycięskiego, który bierze za ręce Adama i Ewę, czyli całą ludzkość, i tak wychodzi z grobu. Często będzie tak, jak będziecie kiedyś w centrum Jana Pawła II, tam na tej głównej mozaice ta paszcza tego przeznaczenia jest zablokowana krzyżem Chrystusa, prawda? Także ona się nie może zamknąć przed Jezusem. I to jest ta radość. My w Wielką Sobotę jeszcze nie świętujemy samego zmartwychwstania, ale niejako to milczenie, to skupienie powoduje, że my dotykamy tej zasadniczej prawdy, aby Chrystusowa łaska mogła dotrzeć do mojego serca i wlać mi przekonanie, że tu się nie kończy moje życie. No gdzieś to muszę mieć w sercu głęboko zapisane. I bardzo dobrze, że przy tym poświęceniu pokarmu, które dla wielu jest najważniejszym wydarzeniem roku, no, że my jednak potrafimy gdzieś, no przynajmniej zachęcamy wszystkich, że idźcie przynajmniej na chwilę do grobu Pańskiego na adorację. Dotknijcie tej prawdy. No ale też, no, jeżeli się nie słuchało Słowa Bożego, jeżeli nie znamy jakiejś treści tego wydarzenia, no to będzie to mechaniczne, no wejdą do kościoła, poklęczą na chwilę i wyjdą, ale dla nas tak chyba tak nie jest. Tam jednak idziemy po coś. No i właśnie, przychodzi ten czas, kiedy właściwie spływa na nas ta wielka łaska. Dzień i moment tej nocy, która nie zna zachodu. Tej nocy, która jest rozświetlona blaskiem Chrystusowego zmartwychwstania. A przecież ten znak jest taki pokorny, prawda? Pokorny, bo to migotliwe światełko świecy paschalnej, ono symbolizuje nam Chrystusa. Tak bardzo pokorne. To nie jest reflektor, który ślepi oczy, ale to jest światełko, które pojawia się z tego konsumowania wosku. Ślady tego spalania, one zostaną na tej świecy, prawda? Czyli paschał będzie symbolem Chrystusa, który wyniszczył samego siebie, ale zwyciężył i daje nam światło. Ktokolwiek podejdzie i zapali swoją świecę, to nie potrafi uszczknąć z tego płomienia. Ten płomień nieustannie się dzieli. I to jest łaska Chrystusa. To jest łaska Chrystusa. Na pewno to piękno paschału, z którego spływa wosk, nieraz krzywo się spalającego, no właśnie to tak najlepiej połączyć właśnie z krzyżem naszego Pana, bo wtedy widzimy sens tego symbolu, który potem to światło, które się rozchodzi i no, daje nam to radosne poczucie, że oto uczestniczymy w zwycięstwie naszego Pana. Patrzmy dalej. Następuje to długie słuchanie Słowa Bożego. To ono jest potrzebne. My mamy przewidziane 7 czytań. Tego w wielu parafiach robi się tylko 3. No i jest to pewne uproszczenie. Kiedy robiłem jeszcze studia i analizowałem, miałem na seminarium przeanalizować Wigilię Paschalną u Koptów, wyobraźcie sobie, były 24 czytania i nigdy nie jest skracane. Pewne, że poczucie czasu na wschodzie jest troszkę inne. U nas też troszkę nas mamy jakieś małe problemy, przynajmniej w tym względzie. Ale to ma sens. Dlatego, że to przekonanie, że Pan Bóg troszczy się o rodzaj ludzki, że Pan Bóg nie chce tylko i wyłącznie jakiejś relacji niewolnika i Pana, ale począwszy od stworzenia staje blisko człowieka, to wołanie Adamie, gdzie jesteś, a potem się tak nieustannie gdzieś tam echem odbija poprzez wszystkie pokolenia, a wreszcie ten Ezechiel będzie wołał w imieniu Pana Boga: zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Nowego ducha tchnę w was, żebyście umieli pokochać to, co jest Boże. Nie tylko, żebyście to znali i wiedzieli o tym, ale żebyście pokochali. I właśnie ta przemiana, która się dokonuje w sercu człowieka, ona jest tutaj tak bardzo istotna. No oczywiście przychodzi ta wspaniała Ewangelia o pustym grobie. Tam nie ma relacji, czy on zmartwychwstał tak, czy inaczej. Nie, fakt tylko. Przyszli do grobu i nie ma go. To dało podstawę do tych kombinacji, że zostało ciało Pana Jezusa skradzione. Ale my dobrze wiemy, że to była, to jak najczęściej dzieje się właśnie w wielkiej polityce, że to była zwykła manipulacja. to dużo dowodów jest mówiących jednego czymś innym. Tutaj zobaczmy, że właśnie to przekonanie o Chrystusowym zwycięstwie nad złem prowadzi nas do tego, abyśmy jeszcze raz stanęli przy tym Chrystusowym źródle naszego odrodzenia, prawda? Odnowienie przyrzeczeń ścielnych. Ważne, żeby tam nie było tylko i wyłącznie wykonanie jakiegoś obrzędu, ale te pytania, które do nas kieruje celebrans, czy wierzysz, ty masz odpowiedzieć. I odpowiadając, trzymiesz w ręku świecę. To znaczy, trzymiesz w ręku łaskę Chrystusa, prawda? Bo ta świeca została odpalona od paschału. I to Chrystus ci pomaga odpowiedzieć. Bez pomocy łaski Bożej nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, Panem jest Jezus. Czyli bez pomocy łaski Bożej nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, wierzę. Bo wiara nie jest wynikiem jakiejś tylko i wyłącznie jakiegoś studium. Ale wiara rodzi się z obecności Chrystusa w moim sercu. Więc nie na darmo jest to trzymanie. To nie jest zabawa, trzymanie tej świecy zapalonej. Ale właśnie, kiedy ja mówię wierzę, to gdzieś tam dopowiadam po cichu, dziękuję Ci, Panie Jezu, że mi dajesz to światło, że dajesz mi moc do tego, żebym powiedział wierzę. To nie jest tylko formalność. No oczywiście najważniejszy moment to ta celebracja Eucharystii, gdzie stajemy przy Chrystusie, który umiera i zmartwychwstaje. Ta wyjątkowa celebracja Eucharystii. No i nasza Komunia Święta. Właściwie to, tak jak nam to opisują ojcowie Kościoła, to właśnie w tym momencie dopełnia się, można by powiedzieć, to święte Ambroży, jak tłumaczy nowochrzczone, że w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus przygotował naczynie, czyli obrzęd Eucharystii. A potem w piątek, w sobotę i ten dzień zmartwychwstania napełnia to naczynie swoją drogą, swoim misterium paschalnym, bo Pascha to przejście. Przejście z niewoli do wolności, do życia. Właśnie dlatego tak ważna dla nas będzie Eucharystia. Bo tam uczestniczymy w tym przejściu Chrystusa ze śmierci do życia. Z niewoli śmierci do życia. No i oczywiście to nas napełnia tą wielką radością, to nas napełnia tym wielkim entuzjazmem i dlatego potem wychodzimy z kościoła i idziemy w koło wszystkim ogłaszając, Chrystus Pan zmartwychwstał. On żyje. Alleluja. No i oczywiście tym się cieszymy. I ta radość paschalna jakoś, to nie jest tylko radość z jakiegoś festynu, ale radość, która przemienia rzeczywiście serca człowieka i dlatego tak ważne, żebyśmy umieli radować się. I dopełnieniem całego triduum paschalnego właśnie są to, co dzisiaj Kościół z powrotem przywraca w naszej tradycji, bo to zaniknęło w pewnym momencie. Ale właśnie nieszpory uroczystości zmartwychwstania nazywane są nieszporami chrzcielnymi. No bo to właśnie w Chrzcie Świętym najpełniej dotykamy tej tajemnicy Chrystusowego zwycięstwa. Dlatego przeżywając uroczystość zmartwychwstania, również te nieszpory, tu pozwalają nam dotknąć. A jak to robimy? No więc tradycyjnie. W czasie śpiewu psalmów, w procesji idziemy do chrzcielnicy, zanurzamy rękę w wodzie, żegnamy się tą wodą, bo w ten sposób ta tajemnica Chrystusowego zwycięstwa zamknięta w sakramencie Chrztu Świętego powoduje też i przynosi nam tę radość. Jeszcze jeden szczegół z przeżycia świętego triduum paschalnego i uroczystości paschalnej w ogóle. pobycie przy Matce Najświętszej. No, ona najlepiej nas uczy, prawda? Ona jest dyskretnie, jest na drodze krzyżowej, jest przy grobie, na drodze krzyżowej i pod krzyżem. To nasze słynne Stabat Mater. Tak wiele razy przez różnych autorów podejmowane w sposób bardziej lub mniej udany, ale najczęściej bardzo głęboka interpretacja. I przychodzi właśnie święto Paschy, święto Zmartwychwstania. Wtedy my jako ludzie wierzący, zobaczcie, nauczyliśmy się chodzić do Matki Najświętszej. Nauczyliśmy się chodzić do Matki Najświętszej, żeby jej powiedzieć: Królowo Nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, zmartwychwstał. Czyżby ona o tym nie wiedziała? Nie. Ona się cieszy z tego, że myśmy to poznali. To przekonanie chrześcijańskie, że trzeba iść powiedzieć Matce Najświętszej, myśmy poznali zmartwychwstanie. Dlatego przy wieczornej modlitwie właśnie ta antyfona się pojawia z tym szczególnym znaczeniem. Tak się zaczęło w klasztorach. Przeszło do naszych parafii ten cudowny zwyczaj. Powiedzieć Matce Najświętszej, że myśmy spotkali zmartwychwstałego. Wesel się, Królowo Nieba. Tak więc, jeżeli macie jakieś pytania, a będę umiał odpowiedzieć, to chętnie odpowiem. Ale w każdym razie nie zależało mi na to, żeby opisywać, bo to znacie. Tylko chodziło mi o to, żebyśmy poznali tę wielką wartość tej celebracji. I my tam mamy być uczestnikami, a nie kibicami, którzy patrzą z boku, patrzą na teatr, który się odbywa w kościele. Nie. My tam mamy być uczestnikami poprzez nasze wyrzeczenie świadome, ofiarowanie siebie. Znaczy post, który podejmujemy. Cudowna rzecz. Czegoś tam rezygnuję. Ale nie dlatego, że mi ktoś każe. Nawet Wielki Piątek. Mimo, że mamy obowiązek postu, prawda? Prawdziwego postu. Ale jeżeli jako potraktuję tylko jako obowiązek, to nie będzie to samo. Jeżeli jako potraktuję ten post jako mój świadomy udział w cierpieniu Chrystusa, wtedy dopiero owoce zaczynają płynąć do naszego serca. Ale ja muszę wolny to zrobić. Tak, Jezus bierze krzyż. Podejmuje drogę krzyżową sam. Nikt mi nie zabiera życia, ja sam je daję. A więc my chcemy Chrystusa właśnie w taki sposób naśladować. No i potem ta otwartość na radość paschalną, żeby się z innymi podzielić. Jeden będzie cieszył się z jedzenia szynki, inny będzie cieszył się z może z potem ze śmigusa dyngusa, ale my się będziemy cieszyć z tego, że Chrystus pokonał zło, że Chrystus daje nam siłę do pokonania również mojego zła. I mamy nadzieję, że przeprowadzi nas przez próg śmierci.
Chciałbym zapytać, jak się na przestrzeni wieków to Triduum jawiło? Kiedy ono się rozwinęło i przeszło w taką formę, jak dzisiaj?
Bardzo ciekawe pytanie i tutaj rzeczywiście mógłbym sporo mówić, bo to wykładam. Jest to rzeczywiście, święte Triduum Paschalne też nie powstało w zamyśle żadnego z papieży. Nikt też tego nie reżyserował. Ale zaczęło się wszystko od niedzieli zmartwychwstania. Żeby oczywiście niedzielę przeżyć, chrześcijanie gromadzili się na długą wigilię. Właśnie, no nie ma innej możliwości przygotowania prawdziwego święta, kiedy przychodzi nasz Pan, bez tego, że my go oczekujemy. I dlatego te nocne czuwania miały tak wielkie znaczenie dla chrześcijan. I od tego się zaczyna. Już pod koniec pierwszego wieku właśnie pojawia się i na początku drugiego wieku pojawia się bardzo ciekawa rzecz, że w kościołach Małej Azji, które były pod wpływem świętego Jana Ewangelisty, pojawia się zwyczaj świętowania 14 Nizan, czyli w dniu, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, znaczy w rocznicę, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, oni, ponieważ to według kalendarza żydowskiego był to 14 Nizan, a potem święto Paschy było 15, więc oni zaczęli tak to obchodzić. To nastąpiła pewna kontrowersja, bo Chrześcijanie w Jerozolimie świętują niedzielę, znak powstania, pierwszy dzień po szabacie, a chrześcijanie w Małej Azji świętują, no powiedzmy, 14, czyli to piątek, dzień śmierci. I oczywiście tak po ludzku mówiąc, jedni mówią, wy nie macie racji, wy nie macie racji, do tego stopnia, że nawet papież planował nawet dokonać ekskomuniki całego regionu Małej Azji. No i chwała Bogu, że Pan Bóg posłał świętego Ireneusza, który jako teolog powstrzymał papieża, no i mówi, że no nie, to jest owszem podkreślanie śmierci Pana Jezusa, to nie znaczy, że oni się ograniczają tylko do śmierci Pana Jezusa, tylko podkreślają ofiarę Chrystusa. A chrześcijanie w Jerozolimie świętują niedzielę. No więc oczywiście dzięki tej interwencji już powstał Wielki Piątek i Niedziela Zmartwychwstania. No logicznie z tego to połączenie tych dwóch świąt stworzyło milczenie Wielkiej Soboty. I tutaj mamy, odczytujemy, jeżeli macie tutaj już Wielką Sobotę i też macie, no właśnie, to odczytujemy tam te czytania, homilie ukazujące właśnie to wstąpienie Pana Jezusa do których wstępuje i szuka Adama i Ewy, prawda, i wywołuje ich właśnie po to, żeby ich wyprowadzić. Ten dzień już od samego początku był taki nabrzmiały oczekiwaniem. Dlatego to jest ważne, żebyśmy też ten dzień przeżywali w podobny sposób. Nie w jakimś rozgardiaszu, ale właśnie w tym skupieniu, w tym oczekiwaniu na to, co będzie właśnie dzisiejszej nocy, czy właściwie nad ranem. Także zwróćmy uwagę na to. Tutaj nie ma jakiejś reżyserki. Po prostu Duch Święty prowadzi Kościół i nawet z kontrowersji wyprowadził to wspaniałe doświadczenie, że oto powstaje Wielki Piątek, Wielka Niedziela i w środku Wielka Sobota, więc to jedno wielkie przejście. Potem oczywiście to się rozwijało, dobudowywano różne formy i śpiewów, nieraz były bardzo długie te wigilie, ale nastąpiła troszkę pewna zmiana, która może też będzie tłumaczyła pewne zwyczaje do dzisiaj istniejące, właśnie w czasach, kiedy pojawili się protestanci, czyli w XVI wieku. Protestanci wrócili z powrotem do tej idei właśnie Quattro Decimianów, o których wspomniałem, tych właśnie z tradycji świętego Jana, i na pierwszym miejscu postawili ofiarę Chrystusa na krzyżu. Dla nich najważniejszym wydarzeniem była jednak ta ofiara na krzyżu, a więc Wielki Piątek był ważniejszy. Zresztą tak jest do dzisiaj, zauważmy. To znaczy nie, że oni lekceważyli zmartwychwstanie, tylko bo to jest potem już potem taka złośliwa interpretacja niektórych naszych, ale na pierwszym miejscu postawili jednak Wielki Piątek. I dlatego Kościół katolicki w reakcji na to jednak podkreślił niedzielę. I tu narodziło się coś, co my dzisiaj, które gdzieś tam jeszcze pokutuje, że powstało Triduum Sacrum, które przygotowuje do Niedzieli Zmartwychwstania. Czwartek, piątek, sobota, które przygotowywały do Niedzieli Zmartwychwstania po to, żeby niedziela była oczywiście najważniejsza. W ramach, czyli to jest dopiero XVI wiek. Dzisiaj, kiedy w czasie Soboru Watykańskiego II i potem w czasie tej reformy wrócono do tradycji, która była 15 wieków i zaczęto mówić z powrotem o jedności tych dni. To jest miał być piątek, sobota, niedziela. No niestety, ale gdzieś jeszcze w tradycjach lokalnych ciągle się jeszcze mówi, no, Triduum Sacrum, to jest czwartek, piątek, sobota, no a co w niedzielę? Co w niedzielę zostaje? No więc to byłoby troszkę tak na ten... No, to są pewne konsekwencje historyczne, ale wiemy dzisiaj, no musimy się trzymać tego, co Kościół nam do wierzenia podaje. A więc przeżywamy Wielki Czwartek, po prostu rozpoczyna te obchody. Tam mówię o Wielkim Czwartku wieczorem, przepraszam, o Wieczerzy Paschalnej, przy Świętej Wieczerzy Paschalnej. Ona rozpoczyna to świętowanie, a więc jest wprowadzenie, więc piątek jest pierwszym dniem Triduum, sobota jest dniem, kiedy Pan Jezus, dzień naszego czuwania, kiedy Pan Jezus niejako wstępuje do otchłani, i Wielka Niedziela, która rozpoczyna się Wigilią Paschalną, no i trwa aż, to, aż do drugich nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. To oczywiście tak pokrótce, bo tam jeszcze można by widzieć, jak wiele rzeczy powstaje, no, między innymi te wspaniałe dzieła, jak Vexilla Crucis w VII wieku, które są medytacją roli krzyża, Stabat Mater, prawda, które też jest ta sekwencja, która nam ukazuje boleść Matki Najświętszej. Są te różne nabożeństwa, które nam w tym pomagają, chociażby naszego szpierzale, ale nie tylko. W tradycji wschodniej jest kanon paschalny świętego Andrzeja z Krety i również no, nabożeństwo 12 Ewangelii, które odprawiają. U nas też było coś podobnego. Zaniknęło, więc to tak widzimy, że są pewne zwyczaje, które się pojawiają, przechodzą, ale wszystkie mają pomagać w jednym. Dotknąć Pana Jezusa w Jego cierpieniu, dotknąć Pana Jezusa w momencie śmierci, po to, żebyśmy mogli tak przygotowani przyjąć łaskę, która przychodzi no, z chwilą Jego zwycięstwa. Proszę bardzo.
Antoni. Wielkanocny, w przeciwieństwie do świąt Bożego Narodzenia, które mają całą datę nieruchomymi, zależnymi od tam wesołych pełnych. Jak to się ma, dlaczego tak to powstało? Czy to jest nawiązanie do żydowskiej Paschy, która chyba też tak było?
Niewątpliwie tak, ale to już nawet jest jeszcze dalej jakoś uzakorzenione w przekonaniach wielu innych kultur. Zauważmy, że to jest początek wiosny. Wiosna wiąże się z czymś nowym. Dla chrześcijan zawsze Pascha to była tam nowość Chrystusa, który przynosi, powiedzmy, to jest łaska Chrystusa, który przynosi nam nowość. I dlatego tutaj to powiązanie Paschy, czyli wyjścia z niewoli egipskiej kiedyś dla Izraelitów, to też było związane właśnie z tym miesiącem wiosennym. Ta miesiąc Nizan to był miesiąc, kiedy oni właśnie wychodzą z Egiptu i tu dokonuje się to wydarzenie. Ta noc z 14 na 15 Nizan. To jest pierwszy miesiąc, powiedzmy, roku kalendarzowego w tradycji hebrajskiej. No, ale Pan Jezus dokładnie swoje wydarzenia umieścił wtedy, kiedy były wydarzenia paschalne, starotestamentalne. On chciał, żeby to było kontynuacja tych wydarzeń. A więc w Starym Testamencie wyjście z niewoli 14 Nisan i potem zawarcie przymierza po 50 dniach pod Synajem i dokładnie w tym czasie Pan Jezus umieszcza swoje misterium. Czyli wyjście z niewoli śmierci, Jego zmartwychwstanie i potem po 50 dniach zawarcie nowego przymierza poprzez zesłanie Ducha Świętego, utworzenie. Tam w Starym Testamencie po Synaje powstał naród wybrany. Tutaj przez zesłanie Ducha Świętego powstaje nowy naród wybrany, który, wiemy dobrze, Kościół Święty na czas powoda. No więc dlatego też tutaj ten związek jest jasny. Problem potem powstał, kiedy zaczęto używać różnych kalendarzy. Nie? I tak rozeszliśmy się i z Żydami, i z prawosławnymi. Także dzisiaj każdy obchodzi trochę swoją rękę. Mówi się, dyskutuje się o tej możliwości, no, gdzieś spotkania się, to znaczy zrobienia jednego święta, ale to raczej jest niemożliwe. Bo każdy ma swoje racje i to głęboko teologiczne, no więc znam, dlatego też trudno o tym nawet i dyskutować. Natomiast również ta symbolika 14 Nizan polega na tym, czy też może nie tyle 14 Nizan, tylko niedziela po pierwszej pełni księżyca na wiosnę. Nie? Tak to zostało zdefiniowane przez sobotnicę Niedziela po pierwszej pełni księżyca na wiosnę. Oczywiście pełnia księżyca, wiosna, no i oczywiście niedziela, dzień zmartwychwstania. To wszystko razem daje to całą symbolikę Chrystusa, który zwycięża. Zwycięża właśnie ciemność, przynosi nam światło, stąd to ciągle mowa o tym, o tym dniu, który nie zna zachodu, czyli dzień Chrystusowego zwycięstwa, no i nieustannej łaski, którą utrzymujemy, oczywiście żyjąc w Kościele. Proszę bardzo.
Kiedy nie ma mszy świętej, który to jest dzień? Zaczynamy z
tego. Bardzo fajnie macie tutaj w tej broszurce. Wychodzi, jest to Wielka Sobota. Jest to Wielka Sobota, dlatego że no, msza święta Wieczerzy Pańskiej należy do Wielkiego Piątku, no ale w ogóle jest dla mnie pytanie, po co to podkreślać, który jest bez Eucharystii. No, jest cały, te wszystkie trzy dni od Wieczerzy Paschalnej. Zauważmy, że gdy rozpoczyna się liturgia we mszy święta Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek nie ma w imię Ojca, tylko kapłan wchodzi i od razu pada na twarz. Wigilia Paschalna też rozpoczyna się bez w imię Ojca. Sobie teraz może w nowym szale niestety wprowadzili to, no ale szkoda. Ale w każdym razie w tradycji nie było tego. I dopiero i błogosławieństwo jest dopiero na końcu przy świętej wieczerzy Wigilii Paschalnej. To jest jedna wielka celebracja. Ta dyskusja, kiedy nie ma Eucharystii, nie jest za bardzo uzasadniona, no ale jest to tak na ten. Natomiast to, co chciałbym też podkreślić, korzystajmy z odpustu zupełnego w tych dniach, nie? Mamy Wielki Czwartek, kiedy przenosimy Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji i wtedy śpiewamy przed tak wielkim. I oczywiście za ten śpiew można otrzymać łaskę odpustu zupełnego, to trzeba chcieć. Potem przy Wielki Piątek w czasie adoracji krzyża i we Wigilię Paschalną przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Ale to musimy wiedzieć, bo wtedy trzeba wyraźnie sformułować, jak chcę uzyskać ten odpust. Odpust nigdy nie przychodzi automatycznie.